Proszę Państwa, chciałbym zapowiedzieć, no tytuł jest bardzo poważny. Solidarność Walcząca, organizacja niepokorna, zwycięska, inspirująca. A ja chciałem powitać oczywiście Państwa, Panie, które się domagały, że kobiety w Solidarności Walczącej były niezbędne i odegrały swoją ważką rolę, na pewno niezastąpioną. Ale chciałem powitać panów także, pana prezesa i redaktora naczelnego Radia Gdańsk, doktora Adama Chmieleckiego, szefa tutejszego IPN, doktora Pawła Warota, dyrektor oddziału IPN w Gdańsku. To mocny oddział, naprawdę. Jak na dawne oddziały, to tutaj to jest dywizja, można powiedzieć. Witam też szczególnie działaczy Solidarności Walczącej, może tak w kolejności alfabetycznej, pana profesora Marka Czachora, pana Andrzeja Kołodzieja, pana Jana Nebecio. To jest taki rodzynek w tej dyskusji, bo dyskusja będzie głównie o oddziale gdańskim, oddziale trójmiejskim Solidarności Walczącej, a pan Jan Nebecio przybył do nas z Sanoka i będzie mówił, że tam także Solidarność walczyła, bo była walcząca. O! Nawet pan Andrzej mówi, że to jego strony pochodzenia, czyli będą jakieś wątki takie rodzinne też. Witam pana Romana Zwiercana. No i gdzieś nam się zagubił jak zwykle, ale będzie, myślę, w tej dyskusji jest niezbędny Janek Białostocki. Nie widzę. Przyjdzie. Myślę, że przyjdzie. To taki najmłodszy działacz, ale bez niego też wiele rzeczy by się tu nie odbyło. Panie prezesie, zwracam się do prezesa i dyrektora, redaktora naczelnego Radia Gdańsk, bo powodem naszej dyskusji jest między innymi to, że Radio Gdańsk wpadło na taki świetny pomysł, żeby nie gubić historii ważnych i wydało płytę o trójmiejskim oddziale Solidarności Walczącej. Panie prezesie, dlaczego taka płyta w ogóle była potrzebna?
Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. To jest ogromny zaszczyt móc uczestniczyć w panelu ze świadkami historii. Chociaż ja zawsze mówię, że w przypadku tutaj bohaterów, tak, Solidarności Walczącej, to ten termin świadkowie historii jest wyjątkowo nietrafiony i nieprecyzyjny, bo to nie były osoby, które stały z boku i były świadkami wydarzeń, tylko wzięły sprawę w swoje ręce i aktywnie walczyły o wolność Polski. Pewnie będziemy o tym w szczegółach jeszcze mówili. Jeszcze większym zaszczytem jest jako pierwsza osoba zabrać głos, ale myślę, że właśnie fakt, że dzisiaj po raz pierwszy mamy Państwu okazję zaprezentować premierowo, można powiedzieć, wydawnictwo, kolejną odsłonę naszego projektu tożsamościowego, edukacyjnego, historycznego, hashtag pamięć, poświęconego właśnie Solidarności Walczącej. Od razu powiem, że te płyty wszyscy Państwo dzisiaj otrzymacie od nas w prezencie. Też jest stoisko Radia Gdańsk tutaj na festiwalu. Przez wszystkie 4 dni festiwalowe można podejść i taką płytę, egzemplarz bezpłatnie odebrać, bo to jest nasza misja. No w tym roku, jak Państwo wiecie, przypada 40-lecie Solidarności Walczącej jako takiej, jako struktury ogólnopolskiej. Stąd ten temat podjęliśmy. Oddział Trójmiasto powstał troszeczkę później. Różnie się przyjmuje, tak? Albo rok 83, albo rok 84. Najczęściej historycy podają jako ten rok rozpoczęcia takiej faktycznej działalności przez ten oddział Trójmiasto. No ale to jest ten rok jubileuszowy 40-lecia. Oddział Trójmiejski był jednym z najsilniejszych, jednym z najważniejszych, najbardziej aktywnych w całej strukturze ogólnopolskiej. Właściwie zaryzykuję stwierdzenie, że poza tą centralą, poza tym matecznikiem we Wrocławiu, który był kierowany przez Kornela Morawieckiego, no to właściwie był chyba najsilniejszy oddział. Stąd właśnie w tym roku już podjęliśmy jako Radio Gdańsk ten temat. Skąd w ogóle pomysł na ten projekt hashtag pamięć? Tak rozumiemy misję mediów jako takich i misję mediów publicznych w szczególności. Media powinny informować, powinny popularyzować pewne tematy, powinny edukować, powinny nagłaśniać pewne tematy. I to robią, tak? Ale oczywiście powstaje pytanie, jakie to mają być te tematy, które będą nagłaśniane. I przede wszystkim przed mediami publicznymi stoi obowiązek, aby to były tematy naprawdę ważne. Bo media mają taką tendencję, że czasami zajmują się tym, co jest głośne, hałaśliwe, wydaje się ważne przez kilka dni na pierwszy rzut oka, albo w ogóle nie jest ważne, ale z powodów, prawda, komercyjnych czy finansowych są te tematy podejmowane przez media. Natomiast media publiczne, tak jak my to rozumiemy w Radiu Gdańsk, mają obowiązek podejmowania tematów naprawdę ważnych. Jednym z takich tematów naprawdę ważnych jest historia Polski, najnowsza, i na tej bazie, na pokazywaniu prawdziwej, odkłamanej historii Polski, budowanie tożsamości, budowanie wspólnoty, budowanie narodu, powiem górnolotnie, ale chyba taki jest cel. A najlepszą formą do budowania takiego podglebia, stawiania takich fundamentów pod budowanie wspólnoty jest właśnie historia i kultura, i takie działania popkulturowe. Stąd myśmy podjęli ten projekt kilka lat temu z takim założeniem, że on będzie długofalowy, wieloletni, że będziemy odnosili się do ważnych wydarzeń, do rocznic historycznych, aktualnych w danym momencie, tak jak 40-lecie Solidarności Walczącej w tym roku, ale będziemy szukali w kolejnych odsłonach takich, albo będziemy pokazywali kolejne odsłony tej samej walki o te same wartości, takie uniwersalne w historii Polski, jak wolność, jak solidarność. Chociażby, tak, no przypomnę, że Wolni Solidarni to było takie zawołanie, hasło Solidarności Walczącej. No tutaj w Trójmieście był wydawany biuletyn Solidarność Walcząca i on miał w nadtytule właśnie takie hasło Wolni i Solidarni. To już jest czwarta odsłona tego cyklu. Zrobiliśmy wcześniej płytę, a wcześniej audycję i koncert poświęcony 80. rocznicy zbrodni katyńskiej w połączeniu z 10. rocznicą tragedii smoleńskiej, no bo tych dwóch wydarzeń nie można od siebie oddzielić. Następnie była 50. rocznica grudnia 70 i 40. rocznica sierpnia 80. No i kolejna odsłona to właśnie tutaj Solidarność Walcząca. Dlaczego Solidarność Walcząca? Tak jadąc tutaj dzisiaj do Państwa, naprawdę spontanicznie spojrzałem na okładkę tej płyty, miałem jeden egzemplarz w samochodzie. Spojrzałem na tą grafikę, którą myśmy reprodukowali. To jest ulotka Solidarności Walczącej, wydrukowana w Gdyni. I tak naprawdę ta ulotka, ta grafika mówi wszystko o tym, czym była Solidarność Walcząca i dlaczego ona była ważna w historii Polski. I to chyba też dobrze widać tutaj na tym banerze nad nami. No więc jest oczywiście Polska, tak? Więc jako podstawa wszystkiego, walka o Polskę, o niepodległość Polski, bo taki był ten cel najważniejszy Solidarności Walczącej. Jest ten symbol bardzo znaczący Solidarności Walczącej, czyli kotwica, która jest oczywiście wprost odwołaniem do znaku i kotwicy Polski Walczącej, do Polskiego Państwa Podziemnego. Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, więc to nam się bardzo dobrze też termin tego panelu z tym składa. I to pokazuje, że Solidarność Walcząca, właśnie, że trzeba, tak trzeba patrzeć na historię jako pewną ciągłość, tak, że nawet Solidarność Walcząca w tych czasach komuny odwoływała się do tych najpiękniejszych tradycji, do walki o wolność, o niepodległość Polski. Jest też, oczywiście ta nazwa Solidarności Walczącej jest napisana Solidarycą. To też pokazuje, że chociaż Solidarność Walcząca się wyróżniała oczywiście pod wieloma względami, być może będzie okazja, żeby o tym powiedzieć, od Solidarności jako związku zawodowego. To były jednak różne organizacje, no ale też jakby wywodziły się z tego samego pnia. Tak, no Solidarność Walcząca wywodziła się z Solidarności, powstała jakby w reakcji na to, że Solidarność została zdelegalizowana w stanie wojennym. I ta Solidaryca to właśnie oddaje, że to jakby jednak była część tego jednego wielkiego ruchu antykomunistycznego. No i tutaj ta na dole takie trzy literki SKP Gdynia, czyli Stoczne Komuny Paryskiej Gdynia, to też jakby pokazuje z jednej strony, że takim matecznikiem, czy taką bardzo ważną częścią działalności Solidarności Walczącej tutaj na Pomorzu była właśnie Stocznia Komuny Paryskiej jako taki silny ośrodek ruchu antykomunistycznego już od lat 70. Ale też właśnie pokazuje, żeby tą Solidarność Walczącą wpisywać w dzieje Solidarności, w tą szerszą historię. No i ostatnia rzecz, last but not least, to hasło u góry, czyli precz z komuną, tak? Czyli żadnych kompromisów, ten taki radykalizm, ale dobrze rozumiany i walka o niepodległość Polski. Także ta okładka, wydaje mi się, chyba wszystko oddaje, dlaczego Solidarność Walcząca była tak ważna w historii Polski, jest tak ważna cały czas jako punkt odniesienia w budowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich.
Dzięki. Panie dyrektorze, chciałem zapytać, bo no właśnie jest już w ostatnich słowach pan prezes mówił o tym, że to precz z komuną było takie ważne, że żadnych kompromisów. Panie dyrektorze, właściwie do powstania IPN-u to o Solidarności Walczącej za wiele nie mówiono. Było 10 lat już wolnej niby Polski i Solidarność Walcząca, jeżeli gdzieś się w ogóle pojawiała, to tylko jako jakiś taki nurt oszołomów, radykałów, którzy mogli zepsuć to całe święto wielkie, które się odbyło w 89 roku, prawda? Więc troszkę to był taki nieprzyjemny moment w ogóle, czy warto o tym mówić. I dopiero IPN jakoś zaczął odkłamywać tę historię, więc bardzo prosiłbym o kilka słów o tym.
Tak, szanowni państwo, w ogóle dziękuję za zaproszenie, za możliwość udziału właśnie w tym panelu dyskusyjnym, za siedzenie przy wspólnym stole z naszymi bohaterami, właśnie nie koniecznie ze świadkami historii, ale z bohaterami historii. Dzisiaj towarzyszący festiwalowi filmowemu ekipy dziennikarskie, między innymi też właśnie zadawały pytania dotyczące dzisiejszego panelu i pytania też, dlaczego właśnie mówimy o Solidarności Walczącej. Wspominałem o tym, że niestety właśnie w latach 90., ale również w latach 2000 były takie środowiska polityczne, które robiły wszystko, aby środowisko Solidarności Walczącej przedstawić jako środowisko, najłagodniej mówiąc, jakichś romantyków, ludzi niepoważnych, którzy nie znają się na polityce, ludzi, którzy, tak jak pan redaktor powiedział, oszołomów, no, krótko mówiąc, niepoważnych, którzy nie potrafiliby realizować polityki realnej. Dopiero właśnie powstanie Instytutu Pamięci Narodowej, i to też jest proces, bo oczywiście badania trwają latami, dochodzenie do prawdy zabiera trochę czasu, ale dopiero powstanie IPN-u umożliwiło niejako zbadanie tej prawdy, poznanie, jak było naprawdę, kto był prawdziwym bohaterem. Powiem, że już takie dezawuowanie osób z Solidarności Walczącej, członków Solidarności Walczącej, oczywiście miało już miejsce pod koniec lat 80. w środowisku samej Solidarności. Dlaczego tak się działo? Tak się działo na pewno z tego powodu, że nasi bohaterowie już w roku 88, już w roku 89 wskazywali na to, że chęć czy jakiś pomysł porozumienia się, dogadania się części tak zwanej opozycji demokratycznej z komunistami, no to nie jest droga do wolnej Polski. Że wolna Polska wymaga czegoś więcej. W ogóle program Solidarności Walczącej, który mówił o tym, że żądamy niepodległości, że w swojej działalności będą starali się doprowadzić do upadku Związku Sowieckiego. Tam jeszcze były kolejne punkty, które między innymi też i które zakładały też i zjednoczenie Niemiec z uwzględnieniem, co chyba dzisiaj też jest bardzo aktualne, z granicy na Orzejnysie Łużyckiej. To wszystko tak naprawdę pokazuje, że to oni mieli rację. To, że my tak długo musieliśmy zrzucać z siebie jako naród komunizm i sowiecką, rosyjską, dzisiaj można postawić znak równości, bo to żadna różnica, zależność, to wszystko pokazuje, że ci panowie mieli rację. Oni mówili prawdę. Ja tylko powiem też, że Instytut Pamięci Narodowej stara się usuwać z przestrzeni publicznej pomniki świadczące o sowieckiej dominacji. Dlaczego my w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku musimy kogoś przekonywać do tego, aby takie pomniki usunąć? No bo my z tej zależności się cały czas wyzwalamy. Tymczasem ci panowie o tym, co trzeba zrobić, mówili już w latach 80. Dla nich to wszystko było oczywiste. Jeszcze też jako osoba, która najwięcej czasu w swoich badaniach naukowych poświęciła, byśmy powiedzieli, historii służb specjalnych PRL, a szczególnie komunistycznemu agenturalnemu uwikłaniu tak zwanych elit w PRL-u, no to muszę powiedzieć, że przez to, że tych panów nie słuchano i w latach 80. i w 90. no to przez, no tak naprawdę do dzisiaj, na uczelniach wyższych na przykład mamy do czynienia z osobami, które przez lata, przez dziesiątki lat współpracowały z bezpieką, które potem już po 89 roku miały również wpływ na wychowanie młodzieży, które kształtowały tę młodzież. Wtedy przecież nie było żadnej lustracji. Nie wiedzieliśmy o tym, że rektor, że jeden czy drugi dziekan, że profesorowie, których uważamy za autorytety, że te osoby robiły karierę dzięki temu, że szkodziły swoim kolegom na uczelni, że donosiły na studentów, przez co niektórzy do dzisiaj może by nie wiedzieli, dlaczego byli relegowani. To wszystko wymagało stanowczych decyzji, zdecydowania i to właśnie reprezentowali ci panowie. A to, że przez lata ten temat był przemilczany, że nie można było tym tematem, no wprost można powiedzieć, no nie można było o nim usłyszeć w szkole na przykład, w liceum. To też jest właśnie pytanie, dlaczego? No, kto był dyrektorem takiej jednej czy drugiej szkoły. No tutaj musiałbym też pewne wątki osobiste przytaczać z lat 90. jako uczeń szkoły średniej i no, załóżmy opowiedzieć, kim byli nauczyciele tej szkoły, kim był dyrektor. No ale to właśnie jest wszystko postkomuna. Traciliśmy czas.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz oddamy głos panom. Chciałbym, żebyśmy usłyszeli trochę o tym oddziale gdańskim. Solidarność Walcząca kojarzy się głównie z Wrocławiem, z Kornelem Morawieckim. Jak doszło, panie profesorze, do tego, że powstał oddział Trójmiasto? Jak do tego doszło?
Może powiem przede wszystkim taką rzecz, że tutaj się nam bardzo dziękuję w imieniu naszej tutaj grupy za te zaszczytne słowa, że jesteśmy, prawda, bohaterami i tak dalej. Ale jesteśmy również świadkami historii. Tak? To jest raz. I rzecz ważna moim zdaniem, na naszym przypadku, ja bym powiedział, wychodzą wszystkie problemy ze świadkami historii. Tak? To się bierze stąd, że tak naprawdę każdy z nas miał troszeczkę inną tę historię. Myśmy współpracowali razem w ramach SW, ale nasze historie były jednak troszeczkę różne. Na przykład ja cały 82 rok siedziałem w więzieniu. Wyszedłem w grudniu 82, ty Andrzej wyszedłeś w lipcu 83. Romek, ty siedziałeś chyba najdłużej z nas wszystkich. Kiedy ty? Siedziałeś do 84, a potem znowu siedziałeś w 80... Od 87 do 8, no właśnie, tak? No więc właśnie. I teraz to jest jakby pierwsza rzecz, więc nasze doświadczenia są czasami rozłączne. Tak? No, jeden siedział w więzieniu, gdy drugi nie siedział w więzieniu po prostu. Tak? To jest jedna rzecz. To jeśli chodzi o nasze bycie świadkami historii. Druga rzecz, ja myślę, że każdy, i może jeszcze a propos świadków historii, chyba po raz pierwszy w trójkę publicznie występujemy, mi się wydaje. Ja nie pamiętam żadnej dyskusji panelowej, w której byśmy w trójkę razem występowali.
Kilka lat temu w Muzeum Miasta Gdyni na 25-leciu chyba.
Może się spotkaliśmy, tak, ale czy byliśmy w jakimś panelu? Nie wiem. Nie...
Był taki panel chyba...
Nie wiem. Jest publikacja z tego.
Tak, bo to chyba mówiliśmy o ziemi gdańskiej.
W tym. No może, no to jeszcze możemy w ogóle wrócić. No jest właśnie, więc... Jest w jakimś sensie rzadka okazja, żeby porozmawiać jako świadkowie, ale równocześnie każdy z nas, nikt z nas nie bał się pójść do IPN-u, zajrzeć do archiwum, wystąpić o swoje dosie, że tak powiem. Nikt jakoś nie miał lęku, że się okaże, że był tajnym współpracownikiem bądź jakimś pseudonimem po prostu. I każdy z nas trochę jednak spędził czasu w archiwum IPN, nie? Wszyscy żeśmy grzebali po tych papierach dosyć mocno. No i każdy z nas też próbował troszkę jakoś zbierać to, co udało się zebrać, jakoś pisać to czy tamto. Więc jesteśmy też troszkę takimi quasi-historykami. Tak? Każdy z nas próbował na własną rękę troszeczkę te rzeczy opisywać. To jest... Także mamy różne jakby poziomy obserwacji tego wszystkiego, a z drugiej strony to prowadzi do konfliktów między nami, ja uważam. Dlatego, że nasze perspektywy są różne, nasze czasami oceny są różne, nasze doświadczenia są różne. W związku z powyższym to nie jest tak, że jak siadamy w trójkę przy stole, to będzie to gładka dyskusja. Także się spodziewam, że może iskrzyć tutaj między nami po prostu. Także czemu nie? Wtedy jest ciekawiej po prostu, tak? I teraz jeszcze jest jakby jeden wspólny mianownik, który tutaj nas łączy. Jesteśmy ludźmi, którzy z nazwiska podpisywali się pod Solidarnością Walczącą, tak? Ale nie od początku, bo Solidarność Walcząca była organizacją tajną. Ty, Andrzej, ja myślę, że jako członek komitetu, wiceprzewodniczący komitetu wykonawczego gdzieś w 85 roku dopiero zacząłeś chyba funkcjonować, prawda? No, w każdym razie było tak, że był taki moment, że Wrocław, to jest anegdota, ale a propos, Wrocław chciał, żeby Andrzej nawiązał kontakt z Lechem Wałęsą. Myśmy to jakoś tak bardzo bojkotowali, uważaliśmy, że to jest bardzo zły pomysł, no ale ty zaś nawiązałeś kontakt z Wałęsą i wtedy po Trójmieście gruchnęło, że Kołodzi to jest Solidarność Walcząca. Tak było? Dobrze ja pamiętam?
Znaczy to ja z samym Lechem Wałęsą nie nawiązałem kontaktu. Do niego poszła Ania Walentynowicz w którymś momencie i to było tak. Do tego momentu bezpieka nie wiedziała, że ja się zajmuję Solidarnością Walczącą, że działałem w Solidarności Walczącej. Byłem przypisany nawet w dokumentach dość długo w sprawach Ani Walentynowicz i prowadzonych przez bezpiekę. Jako tam Grupa Solidarności tych spraw było kilka, ale chyba do początku 86 bezpieka nie wiedziała, że ja cokolwiek mam wspólnego z Solidarnością Walczącą. No i wtedy jak już to były tam jeszcze takie spotkania, to trochę wyszło też przez klub, przez spółdzielnię prac wysokogórskich.
Tak, przez absolwenta.
Przez absolwenta i to wyszło przez Mariusza Wilka, współautora Konspiry, który przyszedł do mnie proponując mi pracę wysokościowe, gdzie się bardzo dobrze wyrabia w zamian za rezygnację z działalności podziemnej.
No jest właśnie, więc tutaj, żeby pociągnąć ten wątek, Andrzej był postacią, w pewnym momencie zaczął się ukrywać i podpisywać się swoim własnym nazwiskiem jako wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego SW. Andrzej został aresztowany w styczniu 88, o ile pamiętam, i wtedy Romek siedział w więzieniu w tym czasie i wtedy ja podjąłem się takiego zadania, żeby jakby otworzyć struktury SW i wtedy tymczasowo kierowałem tym oddziałem pod pseudonimem Michał Kaniowski. Tak? I to do momentu, gdy Romek wyszedłeś z więzienia, to był październik 88, tak? W momencie, gdy Romek wyszedł z więzienia, ja jakby jemu przekazałem pałeczkę i on już znowu, ukrywając się pod swoim nazwiskiem, występował jako przewodniczący gdańskiego oddziału. Tak? Roman Zwiercan i Andrzej Wieńczar bodajże, takie było drugie nazwisko, które było nazwiskiem symbolicznym, pod nim się kryły po prostu różne osoby. Tak? I dopiero właściwie na wiosnę 89 roku był taki moment, że centrala postanowiła, że SW, ponieważ się zmienia sytuacja polityczna, dobrze byłoby, żeby byli jawni przedstawiciele Solidarności Walczącej w Polsce i wtedy ja zostałem jednym z nich. I właściwie jak się patrzy na papiery IPN-u, na przykład na SOR Ośmiornica, to ja dopiero w 89 roku zostałem chyba dopisany do Solidarności Walczącej. Wszystkie moje wcześniejsze wpisy to jest tam jakieś SOR Cela, jakieś takie inne rzeczy. Ja jakby nie jestem związany z SW w ogóle aż do 89 roku. I to taka, powiedzmy, taki zarys. Aha, no i oczywiście osobą znaną z nazwiska, która była związana z oddziałem Trójmiasto, to jest Ewa Kubasiewicz, która wyjechała w styczniu 88, wyjechała na zachód, żeby zostać jawnym przedstawicielem wszystkich struktur zagranicznych, zostać szefem struktur zagranicznych. Ona wtedy wyjechała i właściwie Andrzej, który ty potem też zostałeś wyrzucony na zachód. W momencie, gdy pisałeś zaciskanie pięści, no to już oczywiście ty formalnie byłeś człowiekiem z SW, prawda? I ona napisała wstęp do twojej książki. Ale wyście oboje byli za granicą, a wszystkie inne postaci, które się pojawiały w książce, są anonimowe. Także są fakty, ale nie ma nazwisk w ogóle.
No bo to było, kiedy Alfred Znamierowski dopisał, rozmawiał ze mną. Alfred już niestety nie żyje. Był wówczas korespondentem Głosu Ameryki przy Watykanie. No to był czerwiec 1988 roku i Romek jeszcze siedział w więzieniu. Część ludzi się ukrywali i siłą rzeczy w tej książce nie ma, jest wiele niedopowiedzeń i nie ma informacji o ludziach przede wszystkim, żeby nie wskazywać bezpiece, bo to był jeszcze taki czas, gdzie sami nie wiedzieliśmy, w którą stronę to pójdzie, a to, co, z czym zdarzyłem się na Zachodzie wśród emigracji, wśród nawet takich ludzi jak Jan Nowak-Jeziorański, oni absolutnie nie wierzyli w pokonanie komuny. Oni nam wręcz wyśmiewali się z nas, że my tymi ulotkami chcemy obalić komunizm. Więc emigracja niepodległościowa na Zachodzie, podobne doświadczenie miał Cornell w Londynie, to tam no tak był przyjmowany z entuzjazmem, ale z dużą rezerwą co do tego antykomunizmu. Nawet taką relację mam zachowaną, taką gazetę emigracyjną z Londynu, gdzie jest relacja ze spotkania z Cornellem, która kończy się taką sentencją. No, wszystko pięknie, bardzo pięknie pan Cornell mówił, ale po co ten antykomunizm? Po prostu ta nawet niepodległościowa organizacja londyńska nie wierzyła w tym momencie w pokonanie komuny, więc to był taki okres no bardzo, bardzo ryzykowny, ale to takie pierwsze informacje o Solidarności Walczącej.
Dobrze, ja bym chciał...
Trochę
można...
już uporządkowaliśmy, ale ja uprę się przy tym, żeby ten początek
tak
opowiedzieć.
Więc początek, właśnie, początek jest skomplikowany, dlatego że tak jak tutaj padło, mamy w tej chwili okrągłą rocznicę powstania. Tak? 82 rok czerwiec to jest oficjalne powstanie Solidarności Walczącej we Wrocławiu, a są jakieś tam powiedzmy kontrowersje, czy 84 czy 83 w Trójmieście. No jest, kontrowersja jest głębsza, dlatego że jak się przeczyta pracę magisterską Mateusza Morawieckiego, jeszcze jak się poczyta wywiady Cornella, nawet tam z lat, powiedzmy 89 rok, gdzieś takiego samego początku, to bardzo często się pojawia informacja o tym, że już w czerwcu 82 przyjeżdżał z Gdańska człowiek z pistoletem o pseudonimie Bogdan. Tak? I to taka była tajemnicza postać. Nie było wiadomo za bardzo, kto to jest. I jak w 2007 roku powstawała taka książka Terroryści Oszołomy, to ja zostałem poproszony przez autora, żebym ja spróbował tego Bogdana odnaleźć. Co to za człowiek jest? Myśmy bardzo byli złego zdania o tej grupie pierwszej. Uważaliśmy, że to są jakieś podejrzane towarzystwo, generalnie rzecz biorąc. Ale wiedzieliśmy, że istniała, tak? Bo jak w 83 roku w sierpniu przyjechał Zarach do mojej mamy z propozycją, żeby utworzyć oddział Trójmiasto, to podstawowa informacja od Zaracha była taka, Andrzej Zarach, taka postać bardzo istotna z Wrocławia, była matematyk. Podstawowa informacja była taka, że tutaj była jakaś taka grupa, ale ta grupa po pierwsze z nią stracili kontakt, a po drugie to była taka grupa, która nie za bardzo była w stanie wydawać porządną gazetę, a to byłoby bardzo istotne, żeby mieć jakąś porządną gazetę, bo co to za podziemna organizacja, która nie ma gazety. Tak? Wtedy najbardziej takim podstawowym kryterium identyfikującym to, że jest jakaś w ogóle grupa, to jest, że wychodzi gazetka jakaś. Tak? I oni się zwrócili do mojej mamy, żeby stworzyć taki oddział, który przede wszystkim byłby w stanie tę gazetę wydawać. Zaraz do tego wrócimy, ale jak był ten 2007 rok, ja zostałem poproszony o to, no to ja sobie pomyślałem, że nie wiem, jak to zrobić, ale Sławek Cięckiewicz mi powiedział, no przecież ten człowiek z tej pierwszej SW to jest Romek Jankowski, on jest szefem ochrony w IPN-ie gdańskim po prostu, no dodatek jest wujkiem Mariusza Romana, który jest szefem, był szefem Federacji Młodzieży Walczącej i to po prostu z nim musisz się skontaktować. Więc ja napisałem e-mail do Mariusza Romana, czy to prawda? On powiedział, tak, rzeczywiście, że jego wujek to jest ten człowiek, dał mi telefon i nawiązałem kontakt z tymi ludźmi. Oni bardzo byli tacy niechętni do rozmowy ze mną, ale bo uważali, że oni są niestety sekowani, eliminowani, właśnie, że oni są w ogóle dopiero wycinani. My to jeszcze jesteśmy, prawda, mamy super, a oni są...
Oszołomy wycinają oszołomów.
Tak, a oni to już są w ogóle wycinani po prostu. Ja wtedy powiedziałem, że słuchajcie, złóżcie mi te relacje, ja to tak jak będę potrafił dobrze opisać, ja to będę tam weryfikował jakoś po prostu i rzeczywiście to jakoś opiszę. W każdym razie ustalenia, które uważam są wiarygodne, są takie, że oni... Że rzeczywiście istniała grupa, która już nawet w marcu 82, tak, czyli to był taki pierwszy kwartał stanu wojennego, mieli kontakt z Tadeuszem Świerczewskim, który później zakładał Solidarność Walczącą. On tutaj przyjeżdżał, bo to były jakieś relacje po kontaktach akowskich, jak oni mówili. Oni mówili, że oni mieli kontakt z człowiekiem, który miał pseudonim Rustejko. I z doktor Anią jakąś gdzieś tam we Wrocławiu. I że u tej Ani była wpadka, oni stracili kontakt. No ja wiedziałem, że Rustejko to jest Tadeusz Świerczewski, więc się zapytałem Tadeusza Świerczewskiego, czy on potwierdza tę relację. Mówi, że tak, rzeczywiście. Rzeczywiście przyjeżdżał. Także ta relacja jakby, ta pierwsza grupa rzeczywiście istniała. Tak? To nie jest jakaś tam fikcja. I oni rzeczywiście uważali się za Solidarność Walczącą. Jak się patrzy w papiery IPN-owskie, nawet z 86 roku, to oni byli aresztowani. Siedzieli w więzieniu z oskarżeniem, że są Solidarności Walczącej. Oni uważali się za Solidarność Walczącą. SB ich uważała za Solidarność Walczącą. I uważam, że to wystarczające kryterium przynależności do SW. Tak? Mimo, że nie składali przysięgi jakiejś normalnej i tak dalej, i tak dalej. Myśmy ich nie znali kompletnie, tak? Wtedy. I teraz ten jest ten 83 rok. Przyjeżdża Zarach, składa te propozycje. To jest tak mniej więcej pierwsza połowa sierpnia 80. Andrzej wychodzi w lipcu. Tak? Chyba na miesiąc jedziesz w Bieszczady, o ile pamiętam. Jakoś tak mi się wydaje. Nie?
Od początku września byłem już tutaj.
Tak, przyjechałeś początku września i moja mama tobie złożyła, pojawiłeś się u nas w domu, moja mama ci zaproponowała wejście do OSW i odmówiłeś. Pamiętasz? Powiedziałeś, że jesteś z Borsukiem umówiony i że chcesz z Borsukiem jednak współpracować po prostu.
Tak, ja zaczynałem, jak wróciłem z więzienia, no wróciłem w struktury Solidarności, podziemnej Solidarności, gdzie długo miejsca nie zagrzałem, ponieważ miałem zupełnie, siedząc w więzieniu, to taki obraz sobie wytworzyłem, że ta konspiracja, to mniej więcej to działanie, to jest podobne do konspiracji w okresie Armii Krajowej, w okresie II wojny światowej. Natomiast zderzyłem się od samego początku z taką bezczynnością, ponieważ te struktury związkowe ograniczały się tylko i wyłącznie do żądania reaktywacji związku zawodowego, absolutnie odciekając od polityki. I to tak, ten moment, na który trafiłem, to nasilały się naciski kierownictwa podziemnej Solidarności z Warszawy, aby ograniczać radykalne działanie ludzi. Wchodziły zakazy organizowania strajków, jakichś manifestacji i część ludzi wewnątrz tej Solidarności podziemnej była przeciwna temu, ale tak jak na przykład Aleksander Hall wtedy wystosował taki apel do przyjaciół z Ruchu Młodej Polski, którzy byli w podziemiu, wzywając ich do ujawnienia się, uzasadniając to tym, że działalność podziemna, konspiracyjna to jest tylko narażanie, bezsensowne narażanie młodych ludzi i że tu trzeba pogodzić się z losem, z tym stanem faktycznym, który jest, kształcić się i pracować, a nie narażać się na długoletnie więzienia. Taki to był etap, ale jeszcze jesienią szybko wróciliśmy, bo takie były początki. Wróciłem szybko do Ewy i na następnym spotkaniu z Andrzejem Zarachem ustaliliśmy, że będziemy tworzyć tutaj oddział Solidarności Walczącej. Był jeszcze taki pan starszy z Wrocławia, który przyjeżdżał. Pan Paciorkowski.
Jan Paciorkowski.
Tak. I ja przez niego, i tutaj to są takie nasze rozbieżności. Ja przez niego poznałem taką grupę, która się nazywała, ale to była grupa z Gdańska, z Solidarnością Walczącą. Oni byli związani z Tajną Komisją Zakładową Stoczni Gdańskiej. Nawet mieliśmy z nimi, ja się spotykałem z przedstawicielami tej grupy, mieliśmy nawet z nimi wspólnie wydawać Solidarność Walczącą, tą naszą pierwszą gazetkę. Powstał nawet pierwszy numer, który niestety został wstrzymany, ponieważ to był taki moment. Ewa wtedy wyjechała do Paryża w tym czasie.
To jest, i tutaj się nie zgadzamy, tak? W szczegółach.
Pierwszy numer Solidarności Walczącej to była Solidarność Walcząca Gdańsk, który został przeredagowany. Myśmy oddali im materiały do druku. On został przeredagowany i on
do pieca w całości.
Poszedł do pieca w całości i stąd powstała
w późniejszym czasie gazetka, to już Solidarność Walcząca Trójmiasto. To dobra. Z tego powodu, żeby się...
I tutaj ja pozwolę sobie się z tobą nie zgodzić, tak? Dlatego, że moje wspomnienia są troszeczkę inne. Mianowicie w Zaciskaniu pięści pisze, że odszedłeś od Borusewicza w momencie, gdy kazał ci odebrać powielacz Karolowi Krementowskiemu za to, że wydaje pismo dla gwiazdów. Zgadza się?
Tak, to jest ten, ale to są po prostu rzeczy równoległe, ponieważ...
Ale to jest istotne, dlatego że Karol zaczął wydawać pismo dla gwiazdów, czyli poza układem, w styczniu 84. I w styczniu, ja skończę tę myśl, bo to jest istotne bardzo, tak? Ja, moje wspomnienie jest takie, że zanim ty do nas dołączyłeś, moim zdaniem ty wstąpiłeś do, przyszedłeś wtedy, co o to wspomnienie mówisz, to jest przełom styczeń-luty 84. W każdym razie, według moich wspomnień, i zawsze tak pamiętam, ty się pojawiłeś u nas z powrotem w momencie, gdy myśmy już zrobili pierwszy numer SW. Tak, poczekaj, daj mi skończyć, tak? Następnie został wydany pisma, o którego tytule za chwilę sobie porozmawiamy. Potem wyszedł drugi numer, który został rzeczywiście zmieniony i z tego drugiego numeru jest tylko jedna strona w tej chwili dostępna. To jest ten numer, który poszedł do pieca. On rzeczywiście jest zupełnie inny. Tam jest jakiś o Bątkowskim, coś tam jest napisane. Jakiś dziwny, kompletnie nie nasz. Ja twierdzę, że moja mama... Ja zawsze pamiętałem, że pismo SW nasze wychodziło od początku 84 roku. Moja mama pierwszą rzeczą, którą zaczęła robić po tym, jak Andrzej Zarek się do niej zwrócił, była redakcja pisma. I ona to robiła ze Staszkiem Kowalskim.
Ale ja to składałem i tu się nie zgadzam, bo ja to składałem wcześniej jeszcze jesienią, ja to pamiętam. Tylko wydrukowaliśmy to dopiero, poszło do druku na początku 84 roku, ale ze względu na te komplikacje z tą grupą gdańską i przeredagowanie tego, to poszło do pieca. Robiliśmy potem własne i ten pierwszy osobiście drukowałem na sitodruku. Ale w międzyczasie już drukowaliśmy tarcze pismo z Czarkiem Godziukiem, bo to on się opiekował tą grupą, tam aresztowali wtedy ludzi w Topolówce, więc za nich drukowaliśmy pismo tarcze, żeby pokazać, że nie zamknęli wszystkich. I także zimą zaczęliśmy chyba od drugiego numeru drukować poza układem.
Poza układem, no tak.
Pierwszy numer
od stycznia 84.
Pierwszy numer poza układem, bo również drukowałem sam na sicie osobiście i to wydrukowaliśmy, zanim wydrukowaliśmy pierwszy numer Solidarności Walczącej. Stąd organizacyjnie funkcjonowaliśmy tutaj wcześniej. Ta nasza grupa, tak jak Ewa, Marek, Zosia Kwiatkowska funkcjonowaliśmy wcześniej i wcześniej mieliśmy kontakty z Wrocławiem, ale przyjmujemy za niejako, ponieważ uznaliśmy, że taką zasadą jest powołanie oddziału, kiedy ten oddział może się pochwalić swoją wizytówką, czyli własnym pismem.
Czyli 15 kwietnia 84, bo taka jest data tego potwierdzenia w SW. Centralnym, wrocławskim. 15 kwietnia 84. Ich zdaniem dotarł do nich drugi numer pisma pod tytułem Ziemia Gdańska. Taki jest po prostu komunikat.
Ziemia Gdańska ukazywała...
Taki jest komunikat.
Ale Ziemia Gdańska ukazało się kilka numerów Ziemi Gdańskiej. Oni potem zaprzestali wydawania tego pisma i wszyscy zniknęli. Ziemię Gdańską do Wrocławia dostarczał pan Paciorkowski, o którym mówiliśmy, ponieważ ten jego kontakt gdański, bo to ja miałem od niego, to był kontakt rodzinny. Ja do dziś pamiętam, gdzie to było, bo to było na obok ulicy Kartuskiej pod Suchaninem, na końcu tam koło kościoła. I tam się spotykałem z tymi ludźmi. Ale to było tak, ta hasło Solidarność Walcząca była dla nich, że tak powiem, nośną nazwą. Natomiast nie identyfikowali się z ideą. Oni uznali i tak jak się skończyły moje z nimi relacje, uznali, że jest to zbyt radykalne i radykalny program i że nie chcą tego. Pierwsze pismo Solidarności Walczącej, jakie znalazłem w Trójmieście, to było pismo z 1982 roku wydane i ono jest w Muzeum w Warszawie wydane przez w Stoczni Marynarki Wojennej. To jest pierwszy egzemplarz i, to się, i tam jest, o ile pamiętam, napis, że to jest oddział Polski Północnej chyba, taki podtytuł. I to jest jedyny egzemplarz. Ja go niestety dostałem, nie trafiłem na nikogo, kto by to wydawał. On jest jakościowo no, wydany na matrycach białkowych, na jedna, pierwsza strona jest wydana na, odbita na papierze kredowym, a więc to tak ten trochę słabo jakościowo, ale bardzo czytelny i to jest przedruk, w dużej większości jest to przedruk materiałów wrocławskich z pierwszego pisma Solidarności Walczącej wrocławskiego, a do mnie to trafiło, przyniosła to wdowa po stoczniowcu ze stoczni Marynarki Wojennej i ona mi opowiadała, że jej mąż się tym zajmował, ale niestety on już nie żył, ona więcej mi nie potrafiła powiedzieć. I to jest takie pierwsze pismo. Natomiast grupa, o której mówisz, Marku, Romana Jankowskiego, to jest taka sprawa, gdzie się zaciera już pewne rzeczy z upływem czasu. Roman Jankowski rzeczywiście był we Wrocławiu, tylko zanim powstała Solidarność Walcząca, był u Kornela na spotkaniu, ale jako emisariusz tak zwanej drugiej krajówki. I był w maju, na początku maja. Solidarność Walcząca powstała dopiero w czerwcu. On rzeczywiście z panią miał, dostał kontakt na panią Birecką. Jak pojechał następny raz, pani Birecka była aresztowana i od tego czasu do już do końca lat 80. nie nawiązał kontaktu z Wrocławiem. Mieliśmy tutaj kontakt w Gdańsku. Za pośrednictwem, ja się kontaktowałem za pośrednictwem pana profesora w Orłowie Cieszyńskiego.
Cieszewskiego,
który... ale to w sprawie głównie LDPN-u i z Ryśkiem, bo to był kontakt na Ryśka Andersa, bo podpisaliśmy porozumienie jako Solidarność Walcząca z LDPN-em krajowym, a chcieliśmy, była taka prośba z Wrocławia, żeby podpisać na szczeblu regionalnym. I po kilku takich pośrednio, za pośrednictwem pana profesora spotkaniach, LDPN lokalny odmówił, ponieważ otrzymałem odpowiedź chyba na czwartym spotkaniu definitywnie, że my działamy zbyt radykalnie i narażamy ludzi, a tu chodzi o przeczekanie, przetrwanie, wyczekanie na właściwy moment.
I dlatego chciałbym przejść trochę do innych rzeczy, bo jak państwo widzą, jest trochę skomplikowań i myślę, że
możemy
to
tak przez 3 godziny
historycy będą musieli rozwikłać ten problem, jak to było z tymi początkami. Zarysowały nam się przynajmniej 2 wersje.
Ale one są wszystkie opisane.
A nie zapytaliśmy jeszcze pozostałych uczestników, ale myślę, że już dajmy spokój z tym, jak powstała Solidarność Walcząca. Andrzeju, chciałem cię zapytać o taką rzecz, która może będzie mniej budziła kontrowersji między zasiadającymi tutaj zacnymi bohaterami. Dlaczego była konieczna Solidarność Walcząca? Przecież była Solidarność.
To tak no, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, i ponieważ rzeczywiście ja przyjechałem tutaj, jak wróciłem z czeskiego więzienia, to z takim nastawieniem emocjonalnym, że tutaj już to już jest etap, gdzie będziemy walczyć o niepodległość Polski. Okazało się, że struktury związkowe tego nie chcą, szczególnie Lewica Warszawska, absolutnie wręcz był zakaz pisania o niepodległości w biuletynach podziemnej Solidarności, szczególnie tych warszawskich. I z tym, co się zderzyłem osobiście w podziemiu tutaj, szczególnie z Bogdanem Borsewiczem, Znaczy narzucanie takiej kontroli, bo to, o czym mówił Marek, co dotyczyło Karola Klementowskiego. Karol miał powielać, on był szefem struktur w Unimorze, tak? I on stamtąd zdążył zagarnąć, powielać. I wydawał gazetkę Unimoru, wydawał chyba, nie wiem, czy nie wydawał Staszkowi też Politechnicznej.
Na pewno wydawał w 84 w styczniu poza układem.
Tak, numer. Tak, ale to było jeszcze poza układem, bo to było jeszcze latem, znaczy we wrześniu 83 roku. Ja się mocno z tym zdziwiłem, że Gwiazdą nie wolno wydawać oddzielnie, że Karolowi nie wolno wydawać oddzielnie, z takimi rzeczami się zderzając pod ziemią. Ja myślałem, że w momencie, kiedy Jaruzelski uderzył, wypowiedział wojnę narodowi, że to się wszyscy zjednoczyli i wszyscy razem chcą pokonać tą komunę. A to się okazało, że w tym podziemiu są pewne takie partykularne gierki.
I samo jedni takie uważali, że z komunizmem się nie paktuje, a inni szukali komunizmu z ludzką twarzą.
Znacie, takie bardzo rażące dla mnie było już, co bardzo negatywnie nastawiło do tego, do moich kolegów z Solidarności i do sposobu działania, to takie zalecenie z Warszawy, że nie mogą się ukazywać żadne gazetki bez kontroli szefostwa podziemnej struktury Solidarności.
Czyli taki komitet centralny.
Tak, cenzura wewnętrzna, ponieważ ja miałem, były różne inne gazetki, ja nawet na temat Solidarności Walczącej rozmawiałem z Bogdanem Borcewiczem. Oczywiście on był przeciwny, oni byli zamknięci tylko i wyłącznie w tym kanale związkowym. Coś, co dla mnie było takim gorsetem nie do przyjęcia i stąd bardzo szybko, tutaj mając kontakt z Ewą Kubasiewicz i przez nią z Wrocławiem, no, trafiłem do Solidarności Walczącej. A tu należy zaznaczyć, że Solidarność Walcząca od początku nie była, wtedy była bardzo mylona przez ludzi jako druga Solidarność. Nie była drugą Solidarnością. Solidarność Walcząca była organizacją polityczną, która stawiała sobie cele polityczne, popierała Solidarność tą związkową, bo my wszyscy praktycznie wyszliśmy z Solidarności. Byliśmy zdecydowana większość ludzi w Solidarności Walczącej to byli działacze Solidarności. Ale my już stawialiśmy sobie cele polityczne, dążenie do niepodległości Polski. Później w programie pojawił się program przyszłej Polski, solidaryzmu społecznego. I to, co było dla nas takie charakterystyczne, całkowite odrzucenie komunizmu. Było to niezwykle trudno nam tutaj działać w tych początkach. Była to niewielka grupa ludzi, ponieważ tutaj był Wałęsa. Tu wszyscy byli za Wałęsą i Wałęsę nosili na rękach, a ja w tym czasie wiedziałem już o tym, chociaż nie było tych wszystkich dokumentów, ale że Wałęsa po prostu był agentem. Ja pamiętam, jak wróciłem z Czechosłowacji, przyjechałem i spotkałem się z Anią Walentynowicz. Ona mi pokazywała kopię dokumentów i pytała, bo wiedziała, że się zajmowałem jeszcze Wałęsą w czasie Solidarności Legalnego Działania, jeszcze w 80-81. I Ania mi pokazywała dokumenty, które otrzymała, które jej przysłano. Zastanawiała się, czy to jest prowokacja, czy są autentyczne. Stąd wiedzieliśmy, że to jest pseudonim Bolek, bo na tych dokumentach to było potwierdzenie przyjęcia pieniędzy. I tutaj pani Ewa ten to potwierdza, bo my to znamy od tamtego czasu. Ale to nikt nie wierzył. Wszyscy nosili Wałęsę na rękach.
Wpuśćmy historyka.
Ja tylko powiem, tutaj tak wtrącę, jeżeli można, że już właśnie ta wypowiedź obu panów, kiedy panowie dokładnie starają się ustalić, kiedy to było, jakiego dnia, to też pokazuje, że to już była inna organizacja, bo to była organizacja, gdzie większość stanowili ją różni technicy, inżynierowie, trochę już inny sposób działalności nie taki humanistyczny. A tutaj przy okazji tylko bym dodał, że to była organizacja jak na tamte czasy niezwykle nowoczesna. To była pierwsza tego rodzaju działalność, która zdawała sobie sprawę z tego, że przyszłość będzie komputerowa, że władze komunistyczne też będą miały pewien problem z takim społeczeństwem, gdzie no będzie... To była pierwsza organizacja, można powiedzieć, antykomunistyczna, a jednocześnie technologiczna, jeżeli tak mogę powiedzieć.
Proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o formach działania i chciałbym, żeby o prasie powiedział pan Marek Czachor, o kontrwywiadzie Andrzej Kołodziej, o radiu, najmłodszy tutaj taki, który się spóźnił, ale przedstawiałem go na początku, Jan Białostocki. Natomiast zaczniemy to wszystko od formy działania, która była taką najdalej idącą, bo jeżeli mówimy Solidarność Walcząca, no to zdajmy sobie sprawę z tego, że to nie były żarty. Pan Roman Zwiercan no, zadbał o to, żeby ten opór, jeżeli przyjdzie czas, że ten opór ma nie być już tylko bierny, ale bardziej czynny, to żeby były środki do tego czynnego oporu. Zresztą pan Roman Zwiercan jest autorem też akcji, która nawet przez komunistów była przez jakiś czas przemilczana. Po co? Żeby nie znalazła naśladowców. Posłuchajmy.
Więc tak, wracając, przepraszam, wracając do głównego pytania, do różnych form działalności, więc tak, przede wszystkim Solidarność Walcząca główną formą działalności opierała na wydawaniu prasy, tak jak wszystkie inne podziemne organizacje, natomiast no, w sposób niewspółmiernie duży, także w sumie w którymś momencie prawie połowa prasy wydawanej w Polsce to była prasa wydawana przez Solidarność Walcząca, przez Solidarność Walczącą, tak? Czyli walczyliśmy o serca i umysły przede wszystkim. I to jakby nie można tego umniejszać, że to była najważniejsza i główna forma działalności. Natomiast inne formy działalności były bardzo ważne, ale były marginalne, jeżeli chodzi o wielkość, o zaangażowanie. I między innymi tu Andrzej przyjechał z Wrocławia z jednego z zebrań Komitetu Wykonawczego z taką informacją, że mamy się przygotowywać do stawiania czynnego oporu w momencie, kiedy władze zaostrzyłyby formy represji, gdzie zaczęliby zabijać, zaczęliby używać broni, choćby przy aresztowaniu, tak? To w zasadzie takie było hasło, że mamy się zorientować, czy co możemy zrobić i jakie możemy wykonać działania. Więc praktycznie zaraz za tym poszły, dostałem od Andrzeja negatywy, niewywołane negatywy, które po wywołaniu okazało się, to była... Znaczy w zasadzie trzy rzeczy. To byłby schemat, rysunki techniczne budowy pistoletu, rysunki techniczne budowy pistoletu maszynowego, to była druga rzecz i trzecia to był taki elementarz produkcji materiałów wybuchowych, materiałów inicjujących, różnych pułapek, zapalników. To miało bodajże około 100 stron, czyli tak mogę w tej chwili z głowy strzelić, że około 100 różnych receptur na wykonywanie różnych materiałów. Więc to było coś, co przyszło z zagranicy. Wywoływałem to osobiście. Zachowały się pozytywy, czyli już nie negatywy, a część pozytywów tego elementarza produkcji tych materiałów wybuchowych. To był materiał przygotowany, napisany przez kogoś na polskiej maszynie do pisania z polską czcionką. Wyraźnie to były zdjęcia, znaczy to były zdjęcia kartek papieru napisanych na maszynie z odręcznymi rysunkami. Czyli ktoś musiał to fizycznie przygotować. No, w zasadzie nie ma się co domyślać. To musiało pochodzić z jakichś służb specjalnych, bo normalny człowiek no nie miał dostępu do tak szerokiego spektrum informacji, tak? Nawet chemicy, no to mógł chemik wiedzieć, jaki jest skład pierwotny rtęci, jak się go buduje, jak się go, jak trzeba go jakby wyprodukować, natomiast już nie wiedział, w jaki sposób się robi zapalniki na przykład, tak? No to już była zupełnie z innej dziedziny wiedza. Więc to musiało być w to zaangażowane jakieś służby specjalne. Mogę się tylko domyślać, jakie. No ja to dostałem, zresztą to było przy wywoływaniu, okazało się, że kartki, żeby się nie wyginały, były przyciśnięte monetami szwedzkie korony, tak? Czyli fizycznie w Szwecji były fotografowane te kartki, natomiast jak tam trafiły, tego ja nie wiem, to Andrzeja trzeba było to zapytać. Więc fizycznie przetestowałem wszystkie te receptury, to mówię, mogło być ich koło setki. Spaliłem zresztą pani, u której ukrywałem się, wówczas mieszkałem i jakby te wszystkie te sprawdzałem możliwość wykonania tych materiałów, bo to specyfika była taka, że wszystkie składniki można było wyjść do apteki lub do sklepu chemicznego lub do zwykłego sklepu spożywczego i wszystko można było zgromadzić. Czyli to zależało nam, znaczy było o tyle ważne, że nie wymagało to ani żadnego specjalistycznego, ani dokumentacji żadnej. No, łatwość dostępu była, no, były po prostu bardzo powszechne materiały. Więc ich zaletą było przede wszystkim dostępność, tak? Natomiast jeżeli chodzi o pistolet maszynowy, został przekazany do stoczni. Ja przekazałem to Jurkowi Miotkę, takiemu inżynierowi z, nawet teraz nie wiem z jakiego wydziału, nie jest to istotne. On przerysował, ja to wywołałem na kartkach A4, na dużej, każde zdjęcie było na dużego formatu, ja mu to przekazywałem i on to rozrysowywał na kartki zwykłe, takie techniczne, rysunki techniczne. Spolszczając miary metryczne, bo tam były wymiary w calach, natomiast trzeba było to przerobić na milimetry, na centymetry, milimetry, na nasze miary, żeby no, nasi ślusarze mogli to zrobić. Zresztą okazało się, to był pistolet maszynowy M3 z II wojny światowej. Amerykański pistolet maszynowy, bardzo prosty. Powszechną nazwę miał taką smarowniczka, bo tak przygotowywał, z wyglądu przygotowywał trochę taką tubę do tawotowania, jak takie urządzenie, którym można było tawot podać. Był bardzo mało celny, natomiast no, w niewielkich pomieszczeniach zabójcze. Bardzo duża szybkostrzelność była, natomiast już z celnością gdzieś tam na drugim planie, nie temu to miało służyć, tak? Zresztą z tego, co ja pamiętam z korespondencji, którą również przy okazji tam trafiała do mnie, jak była wywoływana, już teraz nie pamiętam, kiedy ja to czytałem, natomiast było tak, że list Andrzeja był za granicę, czy do Andrzeja było, że... Nie, to zeznawał Szymański po aresztowaniu, przepraszam, już teraz kojarzę, że padło zapytanie, czy jakby zamawiamy jakąś broń za granicą, to Andrzej stwierdził, że tak mówił aresztowany marynarz, łącznik, że Andrzej stwierdził, że bezpieczniej będzie, jeżeli będą przemycali do kraju broń, którą możemy przerobić, czyli na przykład broń gazową, czy właśnie jakieś rysunki techniczne, żebyśmy byli w stanie sami to wyprodukować, żeby nie przemycać z zagranicy broni ostrej, bo jest łatwość złapania podczas transportu, podczas przemycania, tak? Więc jakby z naszej inicjatywy ta broń nie była przemycana do Polski, tylko no coś, co można było w łatwy sposób przerobić, no pistolety gazowe na przykład, tak? Tylko no nie każdy się nadawał do tego, więc musiały być określone modele, określone i określony kaliber i określony model, który no, był możliwy do przerobienia. Nie wiem, co jeszcze.
No z tym wybuchem, jak to było?
Proszę?
Bo zdarzył się wybuch, więc...
A tak, no i w którymś momencie, to było jesienią 86 roku, albo już zimą, Andrzej przekazał mi informację, że w ustaleniu z Kornelem, no znaczy było powiedziane, że komitet wykonawczy, tak? No ja rozumiem, że to było uproszczenie, że pewnie dzisiaj, znaczy później po latach rozmawiając z Kornelem osobiście, no to wiem, że Kornel rozmawiał z Andrzejem. Natomiast nie dochodziłem i nie wiem, czy inne osoby z Komitetu Wykonawczego brały udział w tych rozmowach, czy to było w mniejszym gronie. No, ja w tym nie uczestniczyłem. Mi przekazał Andrzej, przyjeżdżając, że jest decyzja, żebyśmy zademonstrowali komunistom, że dysponujemy odpowiednią technologią i możliwościami, że jeżeli będzie taka potrzeba, to jesteśmy w stanie w nieograniczonej ilości, czyli no właśnie chodziło o to, żeby nie było między innymi, tego nie powiedziałem wcześniej, że jakby jak zaczęliśmy zbierać materiały, to i były i broń trafiała w nasze ręce, materiały wybuchowe, to był trotyl, to był dynamit z kopalń na przykład trafiał do nas. Natomiast to były ograniczone ilości. Natomiast materiały wybuchowe na bazie na przykład nawozów, to można tego było, mogliśmy tego wyprodukować no, dziesiątki, setki ton, ile byśmy chcieli, nie było żadnych ograniczeń, tak, praktycznie rzecz biorąc. Więc stanowiło to realne zagrożenie, że dysponujemy technologią, która, znaczy mieliśmy dać sygnał władzy, że mamy takie możliwości, że możemy wysadzić dowolny obiekt w kraju. No, pomysł był wówczas taki, że Komitet Wojewódzki Partii wysadzimy, podjeżdżając samochodem wypełnionym materiałami wybuchowymi i wysadzimy po prostu cały budynek. Tak? Budynek Komitetu Wojewódzkiego Partii w Gdańsku znajdował się przy głównej ulicy, więc rzeczywiście można było podjechać praktycznie pod samą ścianę, szerokość chodnika tylko była ograniczeniem. Więc odpowiednia wielkość materiału wybuchowego umożliwiała zniszczenie, a przynajmniej dużą uszkodzenie dużej części budynku. Natomiast doszliśmy do wniosku, przechodząc jakby do planowania, do wizji lokalnej już w trakcie, że niestety nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed tym, żeby przypadkowi przechodnie się nie pojawili, bo to było niedaleko dworca. Tamtędy nawet w nocy zdarzało się, że ludzie przechodzili. To była główna ulica, więc jakby nie było możliwości wyłączenia z ruchu, tak? Ktoś zawsze mógł się znaleźć przypadkiem, a przy skali wybuchu no, ryzyko było bardzo duże, że komuś się stanie, jakiejś osobie postronnej coś złego się stanie. I wówczas ja zaproponowałem Komitet Miejski Partii w Gdyni jako budynek cofnięty od ulicy o 30 metrów i do tego taka ulica, przy której w nocy nic się nie dzieje. Tamtędy nie było drogi donikąd. To znaczy, to była droga którą jeździły autobusy na Oksywie i Oburze, a że w nocy ruch był, tam nie wiem, nocny autobus chyba jeden jechał co godzinę, tak czy jakoś tak, więc praktycznie nikt tam nie chodził, bo piechotą, gdy ktoś musiał iść na Oksywie czy na Oburze, to przechodził koło dworca, więc jakby nie szedł koło Komitetu Partii, więc wydawało się, że ten budynek jest dużo łatwiejszym celem, w sensie, że nie będzie tam nikt postronny się znajdował. To był jakby główny, podstawowy powód, dla którego zmiana celu nastąpiła. I w trakcie już też przygotowań doszliśmy do wniosku, że ograniczymy wielkość ładunku wybuchowego, ponieważ znajdowała się tam portiernia na dole w tym Komitecie Partii, w której przez całą dobę no jakiś emeryt portier po prostu przebywał, tak? Więc też ryzyko, że on, będąc przy samym wejściu, gdzie ładunek miał być umieszczony, no to może zginąć. To też zadecydowało, że zdecydowaliśmy się na zmniejszenie ładunku wybuchowego do praktycznie symbolicznej ilości, bo to był 1 kg. Opakowany w tubę metalową. No i tak okazało się, po latach dowiedziałem się o tym, że jeden z odłamków przeleciał te 30 metrów do ulicy, przeleciał przez ulicę i wybił okno i w budynku znajdującym się naprzeciwko Komitetu Partii wbił się w ścianę przeciwległą od okna. Na szczęście nikomu nic się nie stało, no ale mieszkał tam ktoś zwyczajnie zwykły Polak, tak? To nie był nikt związany z reżimem. reżimem czy z władzą, czyli pokazało to, że kompletnie nad takimi wydarzeniami nie mamy kontroli, tak? Możemy zakładać, że zabezpieczamy się, że staramy się nie dopuścić do niezaplanowanych skutków, natomiast to pokazało, że tu kontroli nie ma, więc no, ta eksplozja została wykonana o 22:00. Trzy godziny później, bo o 1:00 w nocy bodajże rozpoczęła się akcja ściągania szklarzy, ktoś podjął decyzję o zatuszowaniu sprawy. Ktoś z władz, tak, że jak nasłuchiwałem skanerem, co się dzieje, to właśnie tak gdzieś w okolicach 1:00, 2:00 zaczęli wysyłać radiowozy do szklarzy, do mieszkań prywatnych i wyciągali ludzi, zawozili do zakładów i przywozili ich pod komitet ze zdumieniem zobaczyłem, jak obejrzałem po 30 latach dokumenty w IPN-ie, dotyczące eksplozji tego śledztwa, które prowadziła Służba Bezpieczeństwa. Zdjęcia są wykonane w pełnym świetle dnia. Nie ma ani jednego zdjęcia wykonanego w nocy. Co mnie zastanawia do dzisiaj, w zasadzie nie wiem, no bo przecież to jest niemożliwe. No bo jeżeli wybuch nastąpił o 22:00, no to normalnym śledczym, jakby no każdy policjant, każdy ubek, który przyjeżdża na miejsce zdarzenia, pierwszą rzeczą, którą robi, to robi dokumentację. No to jest naturalne, tak? No i włącza się lampy,
mogli
robi się
mieć
zdjęcia.
Słabszy sprzęt.
Nie, rano były wszystkie okna wstawione, nie. Nie było tak, budynku nie rozwaliliśmy, tak? Natomiast wyleciały wszystkie okna. A na zdjęciach wszystkie okna są. Jest jedyne okno, które jest wybite, to jest w tym budynku naprzeciwko, nie? Ale co się stało z tym, bardzo mnie intryguje i to jest takie pytanie, czy byśmy nie spróbowali poszukać, bo no, nie wierzę, że nie zrobili dokumentacji, tak? No, nie chce mi się wierzyć, żeby nie zrobili dokumentacji fotograficznej, nie? Że jest zachowana kompletna dokumentacja, ale w pełnym świetle dnia, czyli zrobili to co najmniej, to był luty, więc mogli to zrobić 9:00, 10:00 najwcześniej, tak? Czyli 12 godzin po wydarzeniu. No, niespotykana historia. Nie?
Musieli się bardzo bać, żeby ta akcja nie znalazła naśladowców, którzy może większy ładunek podłożą. Janku, siedzisz tam poza stołem prezydialnym, ale chodź, dołącz do nas. Opowiedz o swojej zastawie, opowiedz, dlaczego z zastawy nadawałeś Radio Solidarność.
Dzień dobry Państwu. No więc ja dołączyłem do Solidarności walczącej dość późno, bo w roku 86, takie są domysły i jako, że większość moich kolegów siedziała w więzieniu, a Marek był pierwszą osobą Solidarności, którą spotkałem, to działaliśmy razem. To był czas, kiedy już troszeczkę entuzjazm gasł i to ja rzeczywiście jestem utożsamiany z Radiem Solidarność, ale wtedy nie było takich podziałów i ja byłem człowiekiem od wszystkiego i byłem kurierem pocztowym i drukarzem i dostawcą materiałów drukarskich i no wszystko co można było, absolutnie tak, a z Radiem Solidarność rzeczywiście może najbardziej barwna jest opowieść, bo jak Romek wyszedł z więzienia, to pierwsze egzemplarze nadajników, czy myślę, że dostałem od ciebie poprzez naszego kolegę Edzia Frankiewicza, który pracował, nie żyje już w Stoczni Gdańskiej i albo
Gdyńskiej.
I albo to Romek mi przyniósł, już nie pamiętam, albo ja, jako że to była kompletna, ja nie jestem, nie mam nic wspólnego z technicznymi, nie miałem nic wspólnego z technicznymi tego, takimi urządzeniami, to musiałem ratować się pomocą moich znajomych krótkofalowców i oczywiście wszystko odbywało się na zasadzie prób i błędów, czyli ten znany apel do słuchaczy, żeby migali światełkami, ale za którąś tam audycją, która była też nagrywana w sposób, które lektorzy byli zupełnie przypadkowi, spoza powiedzmy kręgu słuchaczy, tak? tak to nazwijmy, bo jeżeli nadawałem na daną audycję, powiedzmy, w Śródmieściu Gdyni, no to lektor, starałem się, żeby lektor nie pochodził ze Śródmieścia Gdyni i żeby ktoś nie usłyszał sąsiada za ścianą, że tutaj sąsiad mówi nagle z telewizora. No ale ta słynna zastawka, o której mowa, to słynna zastawka, o której mowa, to był taki wóz bojowy Solidarności Walczącej, bo on i woził papier ze stoczni przerzucany, i woził, i był autobusem, bo też przewoził wszystkich działaczy z Solidarności na jakieś akcje, czy ze spotkań. W każdym razie zastawka pojawiła się jako nadajnik z anteną wmontowaną w bagażnik na dachu. W momencie, kiedy te urządzenia troszeczkę zaczęły szwankować i to było tak, że zawsze prosiliśmy słuchaczy o zamiganie światłami na początku audycji, a za którymś tam razem nie zobaczyliśmy żadnych migających światełek. Jeden, drugi raz. No i w związku z tym zaczęliśmy się zwracać do technicznych znawców przedmiotu i oni nam udzielili takich wskazówek, że ta antena musi być odpowiednio ustawiona i tak. I jak gdyby po prostu to stawało się tak skomplikowane i tak czasochłonne i niebezpieczne przez to, bo to całe ustawienie anteny na rozpoczęcie audycji, jeżeli nie mrugają, no to ustawiamy jeszcze raz antenę, nie mrugają dalej, no to trzeci raz antenę. To trwało do pół godziny, aż tam w końcu za piątym razem udało nam się ustawiać tak antenę, że mrugają, no to wszyscy słyszą, no to teraz siedzimy 10 minut i spoceni ze strachu słuchamy, czy już jedzie po nas ubecja, czy nie. No i to właśnie zastawka wzięła się u nas, ten pomysł powstał u mnie nie z wielkiego mojego bohaterstwa, tylko ze strachu. Ja po prostu poprosiłem mojego znajomego, żeby mi tę antenę wmontował na stałe w dach mojego bagażnika w zastawie. I to po prostu rozwiązało wszystkie moje problemy, bo mogłem sobie swobodnie jeździć. Miałem akumulatory dwa w zastawce wtedy. Przypominam, akumulatory było bardzo ciężko. To w ogóle był cud dostać akumulator dodatkowy, także miałem 2 czy 3 akumulatory i wszystkie dzielnice Gdyni mogłem obskoczyć, parkowałem samochód, nadawałem audycję i po 5 minutach odjeżdżałem, jechałem z Witomina na Chylonię albo z Chylonii do Gdyni w Śródmieście i hulaj dusza, piekła nie ma. Także już wtedy bardzo mi się to podobało. No niestety te urządzenia były zawodne i wydaje mi się, że koniec kariery Radio Solidarność nie nastąpił ze względów politycznych, tylko ze względów technicznych, bo mój serwisman uznał, że już tego sprzętu nie uda mu się naprawić. Także ja nie pamiętam dokładnie, jak nastąpił koniec, ale obawiam się, że to były kłopoty techniczne.
Dzięki. Wpuśćmy pana, który jest pomiędzy nami jak Piłat w kredo trochę, bo tu sam oddział trójmiejski, a pan jest z Sanoka. Dajmy szansę, żeby pan powiedział o działalności Solidarności Walczącej tam.
No, chciałem podziękować mikrofon bliżej. Za zaproszenie.
Bliżej mikrofon, tak.
Słychać, tak. Zaproszenie chciałem podziękować. Moja działalność to się zaczęła praktycznie 15 sierpnia 80 roku, no ale wcześniej był przestój w pracy w autosanie 15 lipca 80 roku. Wprawdzie to była szybko zgaszona, bo były takie socjalne żądania płacowe. Dyrekcja szybko to załatwiła, dała, żeby cicho było. No, w tym czasie też się Andrzej pojawił z ulotkami pod autosanem. Ale taka działalność potem związkowa. Związek powstał we wrześniu 80 roku w autosanie. Był duży zakład, bo to był zakład autobusów, zakład przyczep, furgonów. W sumie pracowało 6-7 tysięcy nawet ludzi pracowało w tym czasie w Sanoku. I to się zaczęło bardzo szybko. Coraz więcej trwało. Ludzi się zapisało właściwie 90% prawie ludzi. To było zresztą jakieś śmieszne według mnie. No, to się partijni zapisywali. Później nastąpiło takie coś jak stan wojenny. Stan wojenny. I oczywiście był strajk 14 grudnia w Autosanie, bo to był poniedziałek. Ale to się też wprawdzie milicja, wojsko obtoczyło Autosan, ale to się po pierwszej zmianie praktycznie skończyło. Ale ludzie od tego czasu na przerwie to się modlili pod krzyżem. Ja akurat nie pracowałem na największym wydziale W5. I zwłaszcza kobiety to na przerwie szły pod krzyż. Były modlitwy.
Jest to kobieta.
Ale wtedy partia, dyrekcja zaczęła wyłapywać tych ludzi i zaczęli przenosić na inne oddziały, żeby to 8 marca Dzień Kobiet był. Zrobili takie zebranie z kobietami, dyrekcja, metalowcy.
Ale który to? 83?
80 już czy drugi.
Drugi.
82. To w marcu. No i jakieś tam goździki, a kobiety na stół. Później wzięły te kwiatki i pod krzyż.
No tak. I tak partia przekazała kwiaty pod krzyż.
No i tak im było niewesoło, że się zrobiło. No, ale ja też to z torbą lotek przychodzę do domu, a wszyscy witają mnie jak nowonarodzonego. Jak ja wchodziłem, SBC wyszła, bo była rewizja w całym domu. Miałem szczęście. Potem wpadł wtedy już w 82 w maju. No ale to tak była działalność. Później dowiedzieliśmy się, że Solidarność Walcząca powstała. Przyszły pierwsze gazetki.
W którym roku?
W 82.
Już w drugim?
Tak.
Proszę bliżej trzymać tak mikrofon, żebyśmy słyszeli.
I następnie no taka działalność była szemrana, właściwie Grodzki się rozdawało. Aż 27 października 1982 roku ja byłem dyspozytorem na tym wydziale W5. I także chodziłem po całym zakładzie. Nie, że siedziałem w biurze. Rano się robiło deficytkę. Później chodziłem do głównego dyrektora na odprawy, różne rzeczy. No i tak wyszedłem, a tu mówią, nie wchodź już do biura, bo tam siedzą, czekają na ciebie. I też taki humor wyszedł z tego wszystkiego, bo poszedłem do kolegi na Glawenizernie, schowałem się tam u niego i mówię, Ryszek, on na 3 zmiany pracował na Glawenizerni, bo to był taki wydział. I udał się, ja mówię, tylko nie idź do mnie do domu, tylko obok była taki budynek mojego domu, gdzie była poczta. Mnie, przejdź się tam do tej poczty i zobacz. No, no, nie wchodź w każdym razie, ale zobacz. No, on poszedł, no i wrócił szybko. Mówi, że teściową spotkał i nikogo nie wie, nie ma w domu. Po mnie przyszli. Ja się ukrywałem jeszcze w fabryce. Wrócił, mówi, no, ja mnie, no, dziwne rzeczy się dzieją. No ale to potem wyszło na jaw. Ja wracam, no to co, to się ukrywał. No, idę. Biuro pełno ludzi. Kto wszedł, to nie mógł wyjść, bo czekali na mnie. I to, to się okazało. Ale była, była ta druga rewizja już, ale taki byli zniechęceni, bo co się okazało? Do innego Nebesia poszli na rewizję. No, takie były numery. Także oni też mieli. Tacy byli specjaliści.
Nie byli precyzyjni. Proszę Państwa, na koniec, bo mieliśmy jeszcze opowiedzieć.
Jeśli mogę jeszcze uzupełnić, bo tak Janek tak skromnie mówi, a my jesteśmy ziomkami. Ja urodziłem się w Bieszczadach, tam się wychowałem. Zresztą zaczynałem swoją pracę i szkołę pierwszą kończyłem, szkołę zawodową przy Stanowskiej Fabryce Autobusów. Znam te klimaty, bo ja tam zaczynałem działać jeszcze przed Solidarnością, ale tutaj chciałem Państwu powiedzieć, że to tak odnośnie odkrywania prawd historycznych. Pierwsze strajki w 80 roku zaczęły się w Sanoku. Pierwszy strajk był w ogóle w Sanowskiej Fabryce Autobusów, a drugi to był w Krośnie w Fabryce Amortyzatorów. Dopiero później był Lublin. No tylko, że ten Sanok to jest taki zakątek Polski, jak sam mówię o swoim... No ja się jeszcze kawałek dalej za Sanokiem urodziłem w Zagórzu, to tam już jaskółki zawracają, tam już dalej jaskółki nawet nie lecą. Ale ja tam rzeczywiście przywoziłem jeszcze przed materiały opozycyjne, przed Solidarnością, a później już kiedy działałem w Solidarności Walczącej, to za pośrednictwem mojej rodziny. Ja miałem w tym czasie 7 sióstr, które tam mieszkały, także rodzina była duża i za którymś razem u mojej siostry no, siedzieli przez ponad tydzień, ona była w ciąży, trzymali ich w domu, to w Leszczawie, to taka wioska pomiędzy Sanokiem a Przemyślem, dokładnie koło pośrodku w lesie. Ja tam jeździłem, bo to pod ośrodkiem Arłamowskim, tam gdzie Wałęsa tak ciężko był internowany i prześladowany.
Czyli był blisko Solidarności Walczącej.
A ja ten i tam się i rzeczywiście wszedłem tam 4 godziny po tym, jak Ubecja zdjęła kocioł. Nie? Także to trochę mi się udało, no ale w tamtych rejonach było niezwykle trudno działać. To jest rejon taki pół na pół ukraiński. Tam nie, ja chociaż później, w późniejszym czasie już i przerzucałem w tamte strony materiały w języku ukraińskim, które dostawaliśmy od Ireny Lasoty i Jakuba Karpińskiego. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że kolega Janek ma do tej pory czynne biuro, które Solidarności Walczącej w Sanoku, które od początku po 89 roku, jak tylko założył Biuro Solidarności i Solidarności Walczącej w Sanoku, tak do tej pory jest to jedyne takie biuro w Polsce działające. Tak, jedyne na świecie.
Było w Warszawie. No.
Ale 30 lat po 89, a pan dalej walczy i to jest... To jest piękne. Proszę Państwa, chciałem i tu na koniec bardzo proszę, tak dosłownie, po jednym zdaniu, niech każdy z Panów powie o swoich korzeniach rodzinnych, bo ja tak myśląc sobie o Solidarności Walczącej, o tym jej radykalizmie, o tym, że ona nie chciała socjalizmu z ludzką twarzą, nie chciała demokratyzacji, tylko chciała niepodległości Polski, Myśląc sobie o tym, patrzyłem w panów życiorysy i te życiorysy są zawsze takie, że pojawiają się tam osoby, które walczyły o pełną niepodległość, a nie o jakiś tam pozór czy jakieś takie tam demokratyzowanie czegoś. Janku, ty pierwszy, powiedz.
Jestem najbardziej radykalny, bo jestem wnukiem pierwszego dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych, także pułkownika Ignacego Oziewicza. Także mój radykalizm wyssałem z mlekiem matki. Bardzo za to jestem jej wdzięczny.
Pan Marek.
No, mówiąc o dziadkach, to mój dziadek Sylwester, czyli ojciec mojej mamy, działał w czasie wojny w grupie dywersyjnej w Poznaniu. To był związek odwetu. Oni wykonywali wyroki śmierci na Niemcach wydane przez podziemie. Czyli taka bardzo ostra grupa. Z tej całej grupy doktora Witaszka przeżyły tylko dwie osoby wojny. Jedną z nich był mój dziadek. No i to jest jakby jeden element taki już, mówiąc o dziadkach. Drugi dziadek zginął w Katyniu. Dokładnie rzecz biorąc, został w Charkowie rozstrzelany. Tak, po prostu. No i to są te takie najstarsze, można powiedzieć, korzenie. No a potem było różne inne rzeczy. No na przykład taki drobiazg, o którym właściwie wiadomo było w rodzinie, który stosunkowo niedawno w jakimś tam sensie został niezależnie udokumentowany, to na przykład, że brat mojej mamy, Andrzej, w grudniu 70 był jednym z ludzi, którzy szli z flagą na czele pochodu grudniowego na ulicy Kosynierów, Czerwonych Kosynierów. To nigdzie nie jest udokumentowane, w sensie IPN-owskiej nie ma żadnego zdjęcia, natomiast on o tym zawsze opowiadał. I jest jeden świadek z Politechniki, który kiedyś napisał na portalu Trójmiasto te relacje i rozpoznał go. Mówi, znałem Andrzeja, bo on miał charakterystyczną kurtkę, była jedyna taka kurtka w Trójmieście.
Dzięki. Panie Andrzeju.
Mój dziadek ze strony mamy był zawodowym żołnierzem w II Rzeczpospolitej, w 6 Pułku Strzelców Podhalańskich. Do 1939 stacjonował w Drohobyczu, a później był żołnierzem Armii Krajowej. Stąd takie wychowanie na pograniczu tam w Bieszczadach, to gdzie później była akcja Wisła, tam zbrodnia wołyńska, to tematy, które ja znałem od dziecka, na tym się wychowałem. A IPN kilka lat temu wydał taki film Byłem oficerem SS. Dotyczy to oficera SS w Sanoku, a który współpracował z moim dziadkiem, który był jako zawodowy żołnierz okresu II Rzeczpospolitej w Armii Krajowej, przyjmował młodych ludzi, szkolił do lasu, do oddziałów do lasu, a jednocześnie prowadził komórkę legalizacyjną, bo tamtędy z Sanoka przez Duklę, przez Bieszczady był szlak kurierów do Budapesztu i załatwiał różne dokumenty od właśnie tego oficera SS, który w tym filmie o tym opowiada. I to sobie, jak zobaczyłem ten film, to sobie przypomniałem opowieści dziadka, który już nie żyje, a który mi to opowiadał, jak byłem dzieckiem. Dopóki jeszcze tam mieszkałem, pamiętam, to mi mama zawsze pokazywała taki dom, fotografa w takim starym domu niedaleko późniejszej komendy milicji wtedy obywatelskiej i aresztu, w którym bywałem gościem za czasów komuny. To był fotograf, to mi mama kazała zapamiętać, że to był fotograf, który wykonywał fotografie i fałszował dokumenty.
Dzięki. Panie Anie, korzenie.
Ja od małego w domu była wolność i niepodległość. Słuchaliśmy radia, tato, ja byłem mały, prawda? Wolna Europa, głos Ameryki, przychodzili przedwojenni ludzie z autosanu, z fabryki wagonów wtedy jeszcze. I w niedzielę zawsze, gdzieś od 8 rano do południa była dyskusja taka polityczna, gdzie ja to oczywiście łapałem każde słowo, byłem mały. W latach 50. już, 60. jak szkołę zacząłem w 60. roku. No, no ale potem miałem taką przygodę, bo czerwone sztandary w szkole to powyciągaliśmy i do błota. No to chcieli mnie wyrzucić ze szkoły, przenieść na wioskę, ale to...
Czyli zdrowy antykomunizm od dziecka. Panie Romanie, korzenie.
No ja mogę powiedzieć, że nic szczególnego w moim przypadku, w mojej rodzinie nie miało miejsca. Ojciec się urodził w 1939 roku, parę metrów praktycznie od Andrzeja, też z Rzeszowszczyzny pochodzi, czyli tam z tamtych rejonów. Nie miałem tej przyjemności, żeby poznać swoje korzenie, jakby tam dziadków czy pradziadków. Czasy wojenne nie sprzyjały temu, żeby się zachowały jakieś dane. Czyli jakby jestem wyjątkiem w tym towarzystwie.
Czyli, proszę Państwa, widzimy, że większość miała te korzenie takie, z których wyrósł ich zdrowy antykomunizm i ta walka o niepodległość. Ale widzimy, że jest to możliwe też bez takich korzeni, czego pan Roman jest potwierdzeniem najwyraźniejszym. Bardzo dziękuję Państwu. Więcej o Solidarności Walczącej przeczytają Państwo w książkach IPN-u i usłyszą Państwo w audycjach Radia Gdańsk, które tam dla Państwa właśnie są. Dziękuję bardzo.